Fantastyczny news na początek. Nawet, moi kochani, nie będę czekał z intrem. Jak czytam to, co mam teraz w tym momencie w ręku, to zastanawiam się, czy nie powinienem zatrudnić Michała Fajbusiewicza do tego, żeby przeczytał tego newsa. Moi drodzy, jak informuje nas TVP Łódź, w Łasku doszło do tragicznej pomyłki. Otóż pani pomyliła się przy kasie, kupowała pierogi, zważyła pierogi, zapłaciła za te pierogi przy kasie i ochroniarz ją zdybał już po tym, jak zapłaciła za te pierogi. Okazało się, że nie doważyła. Nie wiem, czy to jest profesjonalne, korporacyjne, dyskontowe określenie. Pomyliła się przy ważeniu pierogów o złoty 14. Oczywiście pomyliła się na niekorzyść sklepu, w którym robiła te zakupy. Gdy tylko ochroniarz to zauważył, zważył z powrotem te pierogi, ona natychmiast te złoty 14 oddała, po czym wezwano policję. Wezwano policję i zabrano kobietę na komisariat, gdzie przesłuchiwano ją przez 4 godziny. I teraz tak, nie brakuje wam czegoś w tym newsie, bo mi wszystkiego, wiadomo, brakuje sensu. Zakładamy, że TVP Łódź, no nie łudźmy się, no tak naprawdę TVP, no jeśli mamy komuś ufać, to tylko Telewizji Polskiej, ale tak serio, to się wydarzyło. Zakładamy, że TVP Łódź wie, co mówi. Zakładamy, że wie, co mówi, okej? Okay? I czy to pierwszy raz ta kobieta miała taki problem z pierogami? Bo może, wiecie, ona może mogła być seryjnym złodziejem pierogów. Za każdym razem, słuchajcie, nie doważyła na złoty 14. Wiecie, tak milion razy obrócić, to jest chyba 1 140 000 czy coś koło tego. No to wiecie, to w kij dmuchał sprawa. No to jeśli mamy uszczelniać budżet państwa, no to zacznijmy od, prawda, działajmy lokalnie, myślmy globalnie, więc trzeba też uszczelniać wagi związane z pierogami. No i tyle, dobra, to jest taki news na początek. Chciałem po prostu zacząć czymś dość zabawnym. Mam nadzieję, że mi się udało. Moi kochani, jedziemy z drugi w siódmym sezonie podcast stricte informacyjny. Zapraszam najserdeczniej.
Agent Tomasz.
If you're listening to this, you are the resistance.
We have incompetent politicians, not only the president.
Projekt jest, delikatnie mówiąc, beznadziejny i odgrzany.
Iraq's combination of weapons of mass destruction and ties to terrorist groups.
Gdzie człowiek się spieszy?
The Syrian government has the capacity to carry out chemical weapon attacks.
To diabeł się spieszy.
Na pieniądze z mandatów już czeka minister finansów.
That has been tried. That has failed.
You never want a serious crisis to go to waste.
The time has arrived once again.
Radykalne hasła, mowa nienawiści, zagrożenie dla demokracji.
Agent Tomasz.
Janina Esz, znana z wyłudzaczka pierogów. Była znana lokalnej policji już od lat. Jej podobizny zdobiły... Ciekawe, że się przebierała za każdym razem w innym berecie. To w ogóle był fajny news, nie? Zarąbisty. Ona się nie przyznała, zabrali ją na ten komisariat, ona się nie przyznała do winy, sprawa trafiła do sądu. Nie wiemy, co dalej. Nieważne. Moi drodzy, w dzisiejszym podcaście, na który was bardzo serdecznie już zapraszam, będziemy mieli takie 5 dużych bloczków tematycznych. Przed kilkoma tygodniami słyszeliśmy się też w podcaście informacyjnym. Było 10 bloków tematycznych. Tym razem, w ten weekend, będzie 5. Zresztą z tego, co wiem, to chyba ucieszycie się bardzo, bo po ostatnim podcaście, który był taki obszerny, długaśny, zasobny, nasycony różnymi wieściami ominiętymi, to dostałem parę maili, żeby robić krótsze. Nie? To tak? Nie wiem, to w ogóle mam robić? Może w ogóle mam nie robić? Wrzuciłem ten pierwszy podcast, pierwszy informacyjny podcast siódmego sezonu i mi od razu spadło wsparcie na Patronite. Wiecie, wchodzę sobie na patronite.pl, łamane przez agent, tam możecie wspierać tą audycję, patrzę, jest mniej. Mówię, po co w zasadzie wracałem z tym siódmym sezonem, nie? Przecież była taka ładna przerwa przez ostatnie 2 lata, praktycznie było może kilka tych informacyjnych podcastów, tych takich dużych. Chcieliście, żeby podcasty się pojawiły z powrotem? Ja przede wszystkim chciałem, żeby one się pojawiły z powrotem, a to nagle bum. No ale dobra, zobaczymy, jak to w dłuższej perspektywie się rozegra, więc zapraszam bardzo serdecznie do wsparcia. Pozdrawiam wszystkich patronów i tak sobie pomyślałem, że dzisiaj podcast oficjalny, ten drugi agent siódmego sezonu będzie miał 5 segmentów informacyjnych, ale z racji tego, że zawsze do każdego, nawet najkrótszego podcastu zbieram dużo informacji, jest dużo tych karteczek podkreślonych, wydrukowanych, zanim, że tak powiem, zespolę je w jedną całość, to pozostałe informacje, które jest jeszcze chyba z 10 oprócz tych 5 dzisiejszych, trafią w takim razie do patronów. Więc jeśli lubicie ten podcast, zależy wam, dobrze wam się go słucha, uważacie, że on wypełnia jakąś misję, dostarcza wam przede wszystkim jakiś produkt, bo zanim zaczniemy mówić o misji, to wydaje mi się, że produkt jest fajny. I wielu patronów mówiło mi to w różny sposób, ale podobny był jeden ton, że to są ludzie, którzy nie mają czasu. Oni wolą słuchać tego podcastu, żeby w dobrej formie przede wszystkim dostać fajną treść. Żebym ja za nich przeszukał świat newsów i wynalazł te rzeczy, które są fajne, w fajnym formacie im to pokazał. I za to są w stanie ten podcast wspierać. Nie mówię kupować agenta, ale wspierać ten podcast. Więc jeśli wam się coś takiego podoba, zapraszam patronite.pl/agent. Od razu powiem, że na różnych serwisach internetowych, na których ten podcast możecie znaleźć, są też opcje, żeby wspierać ten serwis, na którym ten podcast jest powieszony. Ale to pamiętajcie, że jak wspieracie wtedy go przez tamten serwis, to albo ja dostanę nic, albo zero. To jest taka opcja, bo niby coś mam tam zawsze dostać, ale z tego co wiem, to nic nie spływa. To jest dziwna rzecz bardzo, ale jeśli chcecie wesprzeć ten podcast, to przez agentomasz.pl, albo jeśli chcecie go wesprzeć regularnie, to patronite.pl/agent. Dobra, będzie na dzisiaj tego, a w ogóle to podcast może być krótszy, ale jeśli chcecie spotkać się w Realu, albo w Tesco, albo w Żancie, to widzimy się na Weekendzie Kapitalizmu w ten weekend. W niedzielę o 12 prowadzę tam jakąś debatę dotyczącą granic dokładnie. Kapitalizm i granice. Takie bardzo szerokie pojęcie. Nieograniczone pod wieloma względami. Więc muszę się też do tego przygotować. Dobra, to organizacyjnie będzie na tyle. Pozdrawiamy panią Janinę Szy. Ja nie wiem, czy ona się nazywa Janina Szy, ale tak czy inaczej ją pozdrawiam. Naprawdę. To jest... Widzicie, to jak dobra zmiana ma w tym kraju zajść, jak ludzie na pierogach oszukują, złoty 14. Trzeba było ochroniarza, żeby oddała kasę, a potem 4 godziny jeszcze zabrano tej kobiecie życia, więc już te złoty 14 jej się nie zwróci. Miała czas przemyśleć swoje złe, karygodne postępowanie.
Numer 5.
Podróżować dzisiaj będziemy, moi kochani, bardzo dużo. Zacznijmy od Polski, ale punktem startowym tej informacji będzie w zasadzie cały świat, bo będzie, nie wiem, Japonia, Chiny, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone. Moi kochani, rząd, nasz kochany rząd, jakiego nigdy lepszego mieć nie będziemy, bo nie zasługujemy na lepszy, o czym mówiłem już w poprzednim podcaście, wpadł na zarąbisty pomysł, jak promować nasz kraj, nasz fantastyczny kraj, jakim jest Polska. Otóż chłopaki i dziewczyny oczywiście, no bo nad tym wszystkim piecze sprawuje, jakby całej akcji patronuje kancelaria pani premierzycy Beaty Szydło, wpadli na pomysł, żeby z całego świata zwieść znanych vlogerów, youtuberów. Wiecie, co to są vlogerzy? To są tacy goście, którzy codziennie przez 10 minut do kamery opowiadają, co robili poprzedniego dnia, nie? I oni zarabiają całkiem dobre pieniądze, jak się okazuje. To jest całkiem dobry deal. Jeśli się ma oczywiście bardzo wysoki zestaw umiejętności, bardzo dużo czasu i najlepiej wykształcenie w kierunku mediów, to można zostać vlogerem. Nie trzeba być ładnym, na przykład. To jest fajna rzecz. Ja myślałem o tym właśnie. Przez to czuję, że może bym się sprawdził jako vloger. Spełniam wiele, wiele, wiele punktów. I tylko, że wiem, że mnie nie zaprosi pani Beata Szydło do Polski. Nie wiem dlaczego, bo to muszą być zagraniczni blogerzy, ale tacy prawdziwi zagraniczni, nie tacy, co tam sobie coś tam polecieli dookoła świata dwa razy. Nie, to muszą być prawdziwi zagraniczni blogerzy, albo tacy, którzy spędzają większą część roku poza Polską. Nie, albo którzy prowadzą działalność zagraniczną. Nie, też nie. Nie, to nie mogą być Polacy. To muszą być zagraniczni vlogerzy, czyli muszą posiadać kamerę, vloga, przynajmniej 3 miliony subskrypcji, mówić po niepolsku, być influencerami. I tych influencerów zatrudni polski rząd. Tak jak zazwyczaj firmy dzwonią do vlogerów i mówią: słuchaj, stary, Casey, może byś wchodził w naszych trampkach. Przyślemy ci trampki i ty zrób recenzję tych trampków na antenie. Możesz nawet zbluzgać te trampki. Ważne, żeby one tam się pojawiły przynajmniej przez 45 sekund, z czego przez 30 powinny być bokiem do kamery, tak żeby było widać logo. No i Casey mówi: dobra, $1,000,000. Dobra, nie? on na wszelki wypadek nawet trochę więcej sekund rzuci i wtedy napierdziela na te trampki. Czasami zdarza się, że mu się podobają i ludzie w ten sposób mają jakiś tam kontakt z produktem i to jest wliczone w jakąś większą, strukturalną kampanię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I my teraz, polscy podatnicy, dorzucimy się do tych, że właśnie dobrze zarabiających vlogerów, bo jeśli polski rząd chce wziąć przynajmniej czołówkę, i nie mówię o najlepszych cwaniakach, tylko nawet, żeby to była taka wyższa klasa vlogerów, to są goście, którzy naprawdę gruby hajs zarabiają na tym, że gadają do kamer na YouTubie. I my, polscy podatnicy, teraz zapłacimy tym vlogerom za to, żeby oni przyjechali do Polski, zatrzymali się w najlepszych hotelach, ma to się wszystko wydarzyć na wiosnę następnego roku, żeby dobrze wypili, mieli czym zakąsić, mieli czym się przejechać, zobaczyli, jak mamy pendolino, jaki mamy, może już będzie lotnisko pod łodzią gotowe. Tam pierogi dostaną nawet w sklepie spożywczym. Za darmo, nie będą nic, nikt nie będzie wzywał policji. Może jeść pierogów ile chcecie. Ważne, żebyście dobrze o naszym kraju opowiedzieli. Jak już wrócicie i zmontujecie te wszystkie fantastyczne filmy, to jesteście zajebiści, w ogóle my was kochamy i my wam za to zapłacimy, jeszcze wam do ręki damy wałówkę taką, żeby wam się dobrze gryzło, jak będziecie tam wracać do Chin czy gdzieś. Ja nie mówię tego w kategorii zawiści, klas społecznych, socjalnych, jakiejś sprawiedliwości, że my, biedni ludzie, będziemy bogatym dopłacać do ich tam, wiecie, marchewki. Nie, nic z tych rzeczy. Mi się skojarzył taki system promowania. Słuchajcie, to porównanie jest po bandzie i to jest tylko porównanie. Pamiętajcie, można wszystko do wszystkiego porównać, ok? Nie miejcie do mnie pretensji o to, że porównuję rzeczy ze sobą. Możecie porównać nożyczki do, nie wiem, do Barysznikowa czy cokolwiek, Pałac Kultury do Myszki Miki. Wszystko można ze sobą porównywać. Ważne, co z tego wyniknie. I moim pierwszym porównaniem, jak mi się rzuciło do łba, jest to, że jak był Związek Radziecki w latach 30. i oni promowali się za granicą, to urządzali właśnie takie wycieczki dla różnych influencerów z zachodu, nie? Pamiętacie, nawet były filmy w Stanach Zjednoczonych publikowane, kręcone, produkowane naprawdę na wysokim budżecie. Michael Curtis zrobił taki film, jak to się nazywało? Mission to Moscow. Misja do Moskwy. Michael Curtis to był koleś, który nakręcił Casablancę. Jego następny film to była Misja do Moskwy. Chodziło o to, że dyplomacja Roosevelta chciała łagodzić wizerunek Stalina i zrobili Mission to Moscow. Film, którego w ogóle nie da się nigdzie obejrzeć. Jest gdzieś na jakimś YouTubie czy Vimeo. Ja kiedyś miałem kopię z jakimiś, kuźwa, nie wiem, katalońskimi napisami po prostu od prawej do lewej pisanymi do góry. No, ja nie wiem, co to był za język. Kwestia polegała na tym, że wysyłano dziennikarzy, na przykład New York Timesa, zapraszano do Rosji i oni potem wracali. Taki Walter Duranty dostał nawet Pulitzera za swoje artykuły. Nigdy mu nie cofnęli tego Pulitzera, chociaż on był nawet, chyba to było gorzej, bo on był nawet po prostu zwykłym płatnym zdrajcą, pachołkiem Rosji, że tak przetłumaczę skrót. I goście, ci influencerzy wracali do Stanów i często byli przekonani, że widzieli raj. Oni po prostu byli oprowadzeni po odpowiednim szlaku, po odpowiednim kursie. Nie pokazywano im całego Związku Radzieckiego, pokazywano im wybrane jakieś tam, wiecie, te ichniejsze odpowiedniki PGR-ów i te kołchozy i tam wszystko funkcjonowało. Byli bogaci ludzie, oczywiście to wszystko byli aktorzy, bogaci, najedzeni, wiecie o co chodzi, tam czerwone tutaj poliki, same ładne dziewczyny, wszystko było super, koleś wracał do domu i opowiadał potem, jakie to jest fantastyczne życie w Związku Radzieckim, jakie jest piękne. To było moje skojarzenie a propos zapraszania vlogerów. 100 lat minęło od rewolucji październikowej. Okazuje się, moi kochani, że aż tak dużo się nie zmieniło w propagandzie.
Jestem za tym, żeby nie przyjeżdżali do Polski.
Zostajemy w klimacie wakacyjnym, moi najkochańsi. Będzie o hotelu teraz, ale w Stanach Zjednoczonych. Tak jak mówiłem, dzisiaj będzie dużo podróżowania w dzisiejszym podcaście. Moi kochani, Eaton Workshop. Eaton to jest taka sieciówka hoteli, bardzo, bardzo, że tak powiem, no takie drogie hotele są raczej. Wpadli na pomysł wybudowania fantastycznego hotelu w Waszyngtonie, District California. Hotel ma się nazywać Eaton Workshop, czyli warsztat Eaton. Ma być to planowany pierwszy z wielu hoteli, jakie powstaną, ale widzicie, nic w tym dziwnego. No, jakaś sieciówka buduje kolejny hotel w dużym mieście, nie? Wydawałoby się, no co to za news, stary? No nic dziwnego, że nie było go w mediach głównego nurtu, bo to jest bieda news, chopie! Marnujesz mój czas! Otóż ten hotel zrobi wszystko, żebyście wy w nim nie marnowali swojego czasu, ponieważ jest to pierwszy w świecie hotel motywowany politycznie. Ten hotel powstał dlatego, że ludzie o poglądach, tutaj oni się określają jako postępowo trumperskim, czyli antytrumpowcy, którzy są bardzo postępowi, jeżdżą po zwykłych hotelach, a w tych hotelach zwykli Amerykanie okazuje się, że mają Biblię, mają dzieci, są konserwatywni, chodzą do kościoła w niedzielę, modlą się w ogóle, jakieś rzeczy dziwne robią, skarżą się, jak ktoś jakieś, wiecie, nie wiadomo jakie imprezy urządza, straszny taki, wiecie, kościelisko robią z normalnego hotelu, to oni sobie zrobią taki hotel, gdzie będzie wszystko inkluzywne, to znaczy nie, że all inclusive drinki, bo pewnie też, ale takie, ta atmosfera inkluzywności będzie tam pasować. To znaczy będą zaproszeni wszyscy, którzy nie są konserwatywni, bo na tym polega inkluzywność tych środowisk, że konserwatyści nie mają tam wstępu. Bardzo, bardzo ciekawy pogląd na sprawy równości, tolerancji, nie? To jest takie, w praktyce tak to wygląda. I powstanie hotel, który jest cały poświęcony temu, że właśnie ci tak zwani liberałowie, oczywiście na polskie tego się nie tłumaczy, to jest po prostu lewicowcy, będą czuli się tam bezpiecznie. I mam tutaj rozpiskę, co ten hotel będzie oferował, tak na dobrą sprawę, i jest to po prostu jakieś spełnienie mokrego snu lewaka całkowite. Na wstępie, w ogóle wchodzisz do hotelu, ma być instalacja wideo, która pokazuje na zmianę reklamówki wyborcze Baracka Obamy i Donalda Trumpa. To ma zasugerować zmusić przeciętnego klienta tego hotelu do tego, żeby zaszedł w głowę, co się stało z Ameryką, że jest tu, gdzie jest. A jak wiemy, rocznica wyboru Donalda Trumpa została uczczona przez amerykańskich lewicowców krzykami, zdaje się, równo w rocznicę tego wydarzenia. To jest ich przekaz. Oni tyle potrafią. Potrafią krzyczeć. Piszczeć, nie wiem, drzeć ryja. Sam nie jestem zwolennikiem Donalda Trumpa, ale patrzę na tych gości i zaczynam czuć się częścią obozu tego gościa. No oczywiście nie bez przesady, ale wow, no wiecie, dobra, jedziemy dalej, bo oferta tego hotelu nie jest, słuchajcie, jest bardzo ciekawa, jest przeogromna. I teraz tak, co dalej tam mamy? Aha, całość będzie zbudowana dookoła lewicowego aktywizmu i zaangażowania społecznego. Będziemy inkorporować lewicową filozofię do każdego aspektu działalności hotelu, ale autentycznie, oni potem tłumaczą. Jest dokładnie 209 pokoi, które są wypełnione zawartością kulturalną i całym programingiem tak zwanym, który wspomaga tą międzykulturową świadomość i sztukę oddziaływania na ludzki mózg. Co tam będzie jeszcze? No, chodzi o to, żeby aktywiści, artyści, przedsiębiorcy lewicowi czuli się tam jak u siebie, będą mieli spotkania, grupy wzajemnego wsparcia, przemowy w rodzaju TED-a mniej więcej będą tam się pokazywać. Znaczy TED style, czyli to nie znaczy, że TED tam będzie, tylko takie coś jak TED, to oni sobie zrobią sami do tych swoich hoteli. Nawet wybór ekipy, która będzie tych bojów hotelowych, dziewczynek, chłopaków, którzy tam jeżdżą po tych windach z bagażami i tak dalej, też nie tylko będzie oparty o to, czy jesteś dobrym, nie wiem, barmanem, czy umiesz obsługiwać drzwi do garażu, tylko jaki masz zasób wspomnień związanych ze swoim światopoglądem, aktywnością lewicową, czy rzeczywiście byłeś tym community organizerem u siebie, żeby teraz dostąpić zaszczytu bycia community organizerem czwartego piętra na przykład, nie? To wszystko jest połączone. Żaden konserwatysta nie może tam pracować przede wszystkim, nie? I jest okej, nikt nie ma z tym żadnego problemu, nie? Oczywiście ci sami goście mają problem z tym, że jakiś tam koleś z Chick-fil-A jest konserwatystą i natychmiast robią mu tam jakiś, nie wiem, bojkot, który oczywiście zamienia się w najlepszą na świecie promocję Chick-fil-A, jaką ci goście mogli kiedykolwiek dostać. I oni mówią, że to jest wtedy nieinkluzywne, że takie coś to jest stawianie granic między ludźmi, nie, ale sami sobie budują taki hotel. Fantastycznie. Znaczy ja na dobrą sprawę jestem za tym. Spoko, budujcie sobie taki hotel. Dzięki temu będą miał mniejszą szansę, że trafię na takiego świra gdzieś na wczasach w normalnym hotelu. To jest fantastyczny pomysł. Zróbcie sobie takie własne trollololo, taką własną Arkadię, puszczajcie tam sobie reklamówki wyborcze Hillary Clinton na okrągło, pijcie ten Kool-Aid, będzie fajnie. Naprawdę nie mam nic, ja z tego robię, ale to jest fantastyczny pomysł tak na dobrą sprawę. W minibarze nawet, ktoś wpadł na pomysł, żeby w minibarze był taki mały, podręczny zestaw, starter kit małego aktywisty, który będzie, na przykład będziesz sięgał tam po 50, znaczy ja nie będę, po 50, żeby w ogóle przetrwać w hotelu, to ten minibar będzie trzeba opróżnić przede wszystkim, zacząć od tego całą przygodę, to tam nagle się okazuje, że dostajesz jakiś tablet, na którym możesz napisać coś do swojego przedstawiciela w kongresie, na przykład podwyższcie podatki, mam za małe podatki, za dużo pieniędzy mam w kieszeni, zwariowałem, skoro przyjeżdżałem do takiego hotelu, a mogę spać na ulicy, jak przeciętny wyborca tej partii. Ma powstać wkrótce hotel w Hongkongu, dokładnie taki sam, ja nie wiem, dlaczego oni w Hongkongu stwierdzili, że powtórzą ten numer. Nie mam zielonego pojęcia. I w tym hotelu wymieniono Biblię, które zasadniczo, standardowo są w szufladach, w hotelach, taki zwyczaj. przy tych szufladkach nocnych. Zamiast tego będzie deklaracja praw człowieka ONZ-u. Zamiast tej Biblii. Czyli zamiast po prostu, dobra, okej, ja rozumiem, że jakiś hotel nie chce mieć Biblii w swoich szufladach, bo zakłada, że ludzie czytający Biblię raz, nie będą chcieli tam nocować, dwa, będą mieli swoją Biblię. Jest to jakaś tam tradycja, powiedzmy, ale chcą od tej tradycji odejść, chcą wprowadzić własną tradycję, proszę bardzo. Ale oni nie robią, wiecie, oni nie tworzą swojego zwyczaju, oni po prostu robią parodię zwyczaju związanego z czymś klasycznym, nie? Oni nie robią czarnego superbohatera w komiksie, oni wywalają białego, zabierają mu kostium i nakładają na czarnoskórego. Co też wiem, wielu ludzi wkurza na najzwyczajniej świecie. Przecież czarnoskórzy mają swoje historii, też swoich bohaterów i można byłoby ich wprowadzić od nowa, a nie brać, nie wiem, Thora i zmieniać mu płeć, czy tam zabierać mu miecz, żeby tam... Nieważne, dobra, te wszystkie dyskusje związane z komiksami to już mam za sobą. Nie widziałem jeszcze tej trójki Thora. Może się przejdę jutro. Nieważne. No i dobra, to jest cały czas wymiana. O czym to mówię? Każdy hotel będzie miał własną stację radiową, własne kino, własną scenę muzyczną, miejsce, taki coworking, w którym reporterzy mogą na bieżąco pracować nad obaleniem Trumpa i różne rzeczy tam będą. Wszędzie jest... Wiecie, dobra, można to wymieniać w nieskończoność. Chyba można wymieniać w nieskończoność, więc może urwijmy już teraz. Ja się tylko nad jedną ostateczną rzeczą zastanawiam w związku z tym hotelem, to czy będą też dopłaty, czy dla na przykład ekonomicznie wykluczonych, bo rozumiem, że to jest też część takiej bardzo lewicowej agendy, czy będą dopłaty dla ekonomicznie wykluczonych, którzy by chcieli potencjalnie przespać się w tym hotelu, ponieważ najtańsza doba hotelowa to jest $300.
Jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, no, to znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje.
Numer 3.
Ale tak serio, czujecie? Ponad 1000 złotych za hotel. Tylko dlatego, że ma on lewicowy przekaz. To jest ta kawiorowa lewica. Dobra, przelatujemy w zasadzie, czy łódką, żeby było ekologiczniej, do Wielkiej Brytanii, Londyn, Uniwerek, moi kochani, King's College, to będzie prosta sprawa, w zasadzie ona jest o tyle połączona z poprzednim newsem, że dotyczy tego całego zjawiska safe space, czyli ludzie o poglądach właśnie niekonserwatywnych, aczkolwiek cholera, ja sam nie mam poglądów konserwatywnych, więc powinienem zaliczać się do tej grupy, a nie wiem jak to określić inaczej. No dobra, w każdym razie safe space polega na tym, że możesz sobie wierzyć w swojego Marksa, Engelsa, Mao Tse-tunga i wszystkich innych bohaterów, czcić ich, śpiewać sobie Imagine na okrągło i inni nie powinni mieć prawa się z ciebie śmiać. Do tego się chyba sprowadza idea safe space, że ty sobie spokojnie wierzysz w swoje pierdoły i masz prawo do tego, żeby to robić, ale jest jeszcze taki jeden, to jest jakby ta wewnętrzna strona projektu safe space, zewnętrzna jest taka, że ty możesz wszystkich innych epatować, czyli tu się trochę kończy aksjomat o nieagresji, ty możesz wszystkich innych epatować tymi swoimi pierdołami i oni nadal nie mają prawa się z ciebie śmiać, bo normalny człowiek oczywiście wybucha śmiechem, ewentualnie jest grubo zniesmaczony twoim przekazem. I podobny problem mają studenci na King's College w Londynie. To jest bardzo w ogóle prestiżowa uczelnia, w której jest związek zawodowy. W zasadzie to trudno będzie zawodowy, bo to jest związek uczniów. To jest w zasadzie kółko uczniów. I kółko, nie wiem jak to się nazywa, no Students Union, związek studentów, nie? Ale wiadomo o co chodzi. To jest tylko rozgrzewka przed poważną grą w dużych związkach zawodowych i zwykła rekrutacja do partii pracy, nic więcej. Goście sobie wymyślili, że no niby ten uniwersytet to jest takie miejsce, gdzie mają się ścierać poglądy, nie? No ale trzeba wiedzieć, jakie poglądy mają tam się ścierać. No i wymyślili, że wprowadzą w ramach oczywiście tworzenia miejsc pracy chyba na tym uniwerku, tworzenia miejsc pracy szczególnie dla absolwentów gender studies i tym podobnej historii, chociaż ci pewnie znajdą zatrudnienie w tamtym hotelu, o którym mówiłem. Wreszcie dostaną jakąś pracę. I tu okazuje się, też mogą dostać pracę jako Safe Space Marshals. Zabrzmiało jak dobry serial science fiction, nie? Safe Space Marshals. Czy Marshal to w zasadzie, jak to się tłumaczy na język polski? To jest taki... No kto to jest? Taki... To nie jest żołnierz. Jak jest Marshal na polski? Jakby to się przetłumaczyło? Tommy Lee Jones w Ściganym był właśnie marszałem, nie? Nawet była kontynuacja Ściganego, która się nazywała US Marshals. Tam Wesley Snipes, zdaje się, grał. Jeden z ostatnich filmów z Wesley Snipesem, za który nie zapłacił podatków oczywiście. Czy tylko część. Znowu oszukiwał na cebuli czy tam pierogach. No i siedzi. Czy już wyszedł? Nieważne. Safe Space Marshals. Wiem, że to brzmi jak tytuł jakiejś kreskówki w kosmosie, ale to będą tacy... oni nie będą umundurowani. Oni nie będą jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Oni nie będą mieli pistoletów, ale będą mieli dyktafony, moi kochani. To jest taka specjalna komórka Social Justice Warriors, która jest w dyktafony, no bo nie są przeciwni broni przecież, nie? Gun control, to oni będą robić voice control, tak na dobrą sprawę. I kwestia polega na tym, że oni będą kontrolować wszystkie występy na tym uniwersytecie. Jeszcze nie zabrali się za zwykłe wykłady, ale już będą kontrolować występy. I oni mają przydzielone bardzo dużo prerogatyw. Oni mogą naprawdę dużo zrobić, bo mogą odwołać takie spotkanie. Ten związek studentów oczywiście pilnuje głównie takich prelegentów, którzy oczywiście mogą powiedzieć coś, co się nie podoba związkowcom. W ogóle się nie podoba związkowcom, ani przyszłym politykom Partii Pracy. I nawet są stopnie zagrożenia, jakie ci Space Marshals, czy nie, Safe Space Marshals przypisują odpowiednim speakerom. I na przykład jak jesteś z partii konserwatywnej speakerem, no to jesteś tym średnio albo wysokim. Ostatnio było na King's College wystąpienie Jacoba Rees-Mogga, który jest z partii, no jest to Rysem. To aż trzech Space Marshals, Safe Space Marshals było potrzebne. No musimy jakieś zdanie, nie musimy ich jakoś nazwać, bo ja nie będę gadał Space Marshals jak porąbany. Nie, trzeba ich jakoś nazwać. To jest brygadziści może. Nie, bez sensu, jak z budowy. Chociaż nie, budują lepszy świat na dobrą sprawę. Nie? I tam jest... przede wszystkim muszą zacząć od tego, że ci brygadziści rozklejają wszędzie napisy, że to jest this is safe space. Czyli każde wystąpienie publiczne, jakie jest w tym momencie organizowane na King's College, przychodzi sobie taki brygadzista pomocy społecznej, czy social justice, sprawiedliwości społecznej, i on musi przyklejać te i może gwizdać w gwizdek, kiedy osoba, która coś mówi coś niepoprawnie, nie pomyśli, neguje na przykład, pomniejsza wpływ człowieka na globalne ocieplenie. Nie, że sugeruje, że globalne ocieplenie nie ma miejsca. Nie, że przyniesie jakiś wykres, nie wiadomo jaki. Nie, on w ogóle natychmiast dostanie gwizdkiem po oczach i musi stamtąd spierniczać. Jeśli mieszkacie w Londynie i uważacie, że to jest fantastyczny pomysł na rozwój waszej kariery, no to powiem wam szczerze, $16 na godzinę możecie zarobić. Oprócz tego King's College jeszcze za to wam dodaje różne dodatki świąteczne. No wiecie, $16 za godzinę, no to jest więcej niż walczą ci tam w McDonaldzie w Stanach Zjednoczonych, bo oni walczą o $15. Więc no wiadomo, tutaj tych godzin macie mniej, no ale gdzieś indziej, może w kilku koleżach możecie się zatrudnić jako tacy właśnie budowniczowie Wielkiej Brytanii Ludowej. I to jest fajna rzecz. Dostajecie jeszcze karnet na siłownię, macie nieograniczoną ilość kawy i herbaty na tych zjazdach. Więc to jest chyba tylko po to i wyłącznie, żeby pobudzić czujność, prawda? Bo wiadomo, wróg nie śpi. Znaczy, to oni nie będą, żeby oni nie zasnęli przypadkiem na tych wykładach. Fantastyczna rzecz. I to wiecie co, nie mam cały zestaw recenzji i opinii w zasadzie na tą sprawę, no bo jest też środowisko libertariańskie w King's College London, jak się okazuje. Oni oczywiście skrytykowali ten pomysł, ale na to prezydent Związku Studentów, nie chcę przekręcić jego nazwiska, bo kiepski jestem w arabskich, ale Momin Saqib, który jest prezydentem Związku Studentów na King's College, powiedział, że zasadniczo te prawa, nowe wprowadzone regulacje oraz cały ten pomysł z tymi Space Marshal brygadzistami jest po to, żeby wspomóc zarówno gości, jak i studentów. Zarówno studentów, jak i gości przed nagabywaniem, przed molestowaniem ideologicznym. Mnie przekonał, nie wiem jak was.
Hi, this is Yaron Brook from the Ayn Rand Institute. I hope you're enjoying Agent Thomas's podcast.
Paweł ma marzenie. Chciałby wreszcie zrozumieć, o co k***a chodzi. Wie, że nie dowie się wiele z radia promującego partię rządzącą. Wie, że nie pomoże mu też radio wspierające opozycję. A słuchając stacji rozrywkowych, głupieje.
Możesz pomóc Pawłowi jeszcze dziś. Jeśli podoba Ci się ten podcast, udostępnij go lub oznacz Pawła w komentarzu pod audycją. Jest szansa, że nie jest dla Pawła za późno. Dwa newsy przed nami do końca. Jak wspominałem wcześniej, jeśli lubicie ten podcast, podobają Wam się te newsy, które tutaj wybieram, przynoszę do studia, to zapraszam patronite.pl/agent i jeszcze dziś postaram się nagrać pozostałe 10, które nie weszło do dzisiejszego podcastu i zresztą w ogóle zapraszam do tego środowiska, do grona patrona, gdzie Słoneczny Patron trwa cały rok i gdzie dzielę się z Wami materiałami z zaplecza, które nie zawsze oglądają potem światło Waszych diod na laptopach i czasami zostają tylko i wyłącznie w strefie. Moi kochani, skończyliśmy poprzedniego newsa o molestowaniu, tam coś było, nie? I jako molestowaniu, no to będzie Harvey Weinstein teraz. Tylko on będzie trochę z innej perspektywy, z trzech innych perspektyw pociągnięty, bo dwa tygodnie temu przez internet przelała się taka wiadomość, która, ja powiem Wam szczerze, ja nie wiem, czy to jest fake news, czy to jest prawdziwe, ale nie obchodzi mnie to. Powiem Wam szczerze, może się zdarzyć, że czasami opinia jakiegoś debila po prostu, który jest pierwszy raz o nim słyszymy, powiedział coś strasznie głupiego, on czy ona powiedziała i po prostu wszyscy mówią: o, feministka powiedziała coś głupiego. Zaraz Marcin Rola będzie komentował, jaki to w ogóle gender jest straszny i Soros wszystkich opłacił i w ogóle kiedy wreszcie Żydzi nas zjedzą. Już wykupili nam cały Radom. Nie, a tak serio. Jakaś debilka autentyczna, Bim Adewunmi, miała pretensję do Weinsteina, że on jest rasistą i że nierównomiernie molestował. Nie było tego gender equality w jego programie narodowego molestowania. Cały Hollywood molestuje swoje aktorki. Miała pretensje, czarna kobieta, taka jak ja, nie jest uważana za godne pożądania trofeum seksualne. Powinniśmy być przerażeni tym, że seryjny gwałciciel, ona już mówi o nim jako o gwałcicielu, chociaż on tak naprawdę nigdy nie gwałcił, on tylko sugerował, że ej, słuchaj dziewczyno, zrobisz mi masaż, to ci ugotuję te tam pierogi, ci mogę, zaproszę cię na pierogi do Tesco. Mam sposób. Znam ochroniarza tam. Najwyżej się oskarży jakąś kobiecinę. Nie, a tak serio. Tak więc, on nie jest gwałcicielem. Rzeczywiście coś ostatnio czytałem, że jakaś aktorka, która chce pozostać anonimowa, oskarża go o gwałt. Dziewczyno, robisz to źle. Jesteś aktorką, nie możesz być anonimowa. Pozostaniesz anonimowa. Ona się boi, że się inni zlecą wtedy, producenci z propozycjami. Chyba tylko o to jej chodzi. Ona nie lubi sławy. Ona to robi dla siebie. Seryjny gwałciciel taki jak Weinstein nie uwzględnia różnorodności rasowej wśród swoich ofiar. Czarne aktorki nie miały możliwości zrobienia tak oszałamiających karier. To przez to, że Weinstein w ogóle lubi tylko białe babki i dlatego właśnie czarna kobieta nie ma tego przywileju, jaki ma biała kobieta, że może zostać zaatakowana nie wiem, tam na jakimś jachcie czy w jakimś najwyższym piętrze hotelu dla lewicowców. Przypomnijmy, Weinstein to jest jeden z ludzi, którzy zasadniczo są łącznikiem pomiędzy Hollywood a Partią Demokratyczną. Ten człowiek przelewał własne pieniądze, załatwiał, organizował fundraisery na rzecz Partii Demokratycznej. Wspierał Hillary Clinton jak tylko mógł, Billa Clintona i w ogóle całą tą ekipę. Zresztą oni wszyscy są siebie warci na dobrą sprawę, więc nie ma za kim płakać. Ale tak więc coś śmiesznego, coś dziwnego powiedziała ta babka. Nie wiem, nie znam jej, powiem Wam szczerze. Nie będę się eksplodował na tym, że jakaś debilka coś mówi, nie? Ale powiem Wam, że czasami te newsy są rzeczywiście zabawne. W zasadzie wszędzie znajdzie się debil, okej? Okay? Zawsze, w każdym, na 100 osób, 4 to naprawdę mają takim czymś potrafią nas zaskoczyć, że szok, dobra? I tak samo teraz w Rosji, a propos Weinsteina, nie wiem, czy nawet nie wiem, czy w Moskwie, słuchajcie, ale gdzieś okazuje się, że jakieś 4 półnagie baby i jeden koleś przebrany za niedźwiedzia postanowili wesprzeć jakby Weinsteina, wesprzeć jego sprawę. I na początku myślałem, że ci ludzie oszaleli, to miały być jakieś ruskie feministki. No to jak stwierdziłem, że są rosyjskie feministki, no to czad. I Putin ich jeszcze za białe niedźwiedzie nie wysłał. Może dlatego ten koleś był za niedźwiedzia przebrany. Putin jeszcze nie zrobił z nimi porządku. To musi być fajny news. Wczytałem się w to I znalazłem jakiś bieda artykuł, ale tak naprawdę nie o tyle o tym artykule jest kwestia, co on, sam zacząłem myśleć troszeczkę inaczej o tej kwestii Harvey Weinsteina. I zresztą miałem z tym problem, powiem wam szczerze, miałem z tym problem. Nie dlatego, że nie dostałem roli w żadnym filmie. Oszukał mnie. Tylko nawet w zeszłą sobotę gadałem z trzema dziewczynami, zupełnie, słuchajcie, dwie, które pierwszy raz w życiu widziałem. Byliśmy na takiej małej rodzinnej imprezie i słuchaj, gadam z tymi dziewczynami, zaczynamy gadać o tym, że wszyscy już się molestują, nie? Kto się w ogóle nie dowiesz, to już kogoś molestował. Miałem nawet pomysł na piosenkę, że Lenny Kravitz molestował bez rękawic, ale przyznam, że zabrakło mi rymów do dalszej części. I tak sobie myślę, kurczę, rzeczywiście tam nie poszło, tam wszędzie była transakcja. Możemy podważać moralność tej transakcji, ale jakaś osobista odpowiedzialność tych aktorek, które dzisiaj płaczą, że one dostały Oscara, że one dostały rolę w jakiejś tam trylogii wysokobudżetowej po 300 milionów dolarów za sztukę, że one tylko i wyłącznie dostały, ponieważ zgodziły się na jakiś tam weekendzik, wiecie, w penthouse, nie? Z Weinsteinem. On im coś takiego zasugerował, nigdy wprost, zaczął gdzieś tam robić jakieś różne umizgi, pocierał banana o gruszkę, nie wiem, gdzieś tam w kuchni i one oczywiście się na to zgodziły i dzięki temu dostały rolę tu i ówdzie. To jest z jednej strony przyznanie do tego, że nie masz talentu i nie przez talent dostałaś swoją pracę, albo masz talent do rzeczy, których jeszcze nie widzieliśmy. I dwa, że nie potrafisz dotrzymać umowy, tylko teraz męczysz bułę, że ktoś cię źle potraktował. Przecież właśnie o to chodziło, nie? Do pewnego stopnia... I wiecie, i te same, o co mi chodzi, te same babki, te wszystkie, te nie wiem, jak ona tam, Jennifer Lawrence się nazywa ta aktorka, wreszcie wiem, dlaczego ją w każdym filmie widzę. One wszystkie, wiecie, wspierają demokratów i mówią, że rzeczywiście tak, prostytucja powinna być uregulowana, bo to taki każdy zawód jak każdy inny, powinien być związek zawodowy prostytutek i dobra, i wchodzi, wiesz, bez wchodzenia w te jej argumenty, no już właśnie to zrobiłaś, stałaś się prostytutką, uregulowałaś do pewnego stopnia swoją karierę w ten sposób. Powiedziałaś coś za coś, nie? Wykonałaś usługę za usługę. Nikt nie odprowadził od tego podatku przede wszystkim. Demokraci powinni odprowadzać podatek. O, to by chłopaki, Hollywood by pewnie zbankrutował. Ale jest jakiś, wiecie o co chodzi, w którymś momencie zaczynasz patrzeć na tego Weinsteina i nie to, że dostrzegasz w nim człowieka, ale mówisz, nie no, przecież wszyscy o tym Weinsteinie wiedzieli od dawna. Nie? Jak się poszuka w internecie, są ludzie, którzy... Seth MacFarlane od przynajmniej 10 lat robił sobie jaja z tego całego gościa. Jak ona się nazywa po Cobainie, ta dziurawa żona? Zawsze zapominam. Hole to był jej zespół, dlatego mówię, że dziurawa. No Jezu, ona grała w tym Milosza Formana. Nie przypomnę sobie teraz, nie piszcie w komentarzach, nie ma sensu. Ona mówiła zawsze, że jak Harvey Weinstein zaprasza cię na weekend gdzieś tam na jacht, to żeby zrezygnować, nie? Od początku mówiła coś takiego. I nagle te wszystkie rzeczy wychodzą. Okazuje się, że wszyscy o tym wiedzieli od dawna. I dzisiaj są wszyscy oburzeni. Nagle pękło. Nagle wszyscy molestują. Nagle w ogóle seks jest monetą w Hollywood. Nagle się obudzili, nagle to zauważyli, nagle to wszystkich boli. Ja tego nie kupuję. Powiem wam szczerze, nie kupuję tej nagonki zupełnie. To nie znaczy, że jestem tutaj obrońcą Weinsteina, ale po prostu... Come on, no. Kobieto, jesteś co innego zupełnie, co innego, kiedy ktoś jest niedorosły, co innego mówimy o pedofilii w Hollywood. To jest zupełnie inny temat. Mówię o dorosłych, dojrzałych ludziach, którzy podejmują decyzje świadomie. Jeśli jesteś w Hollywood dłużej niż 2 tygodnie, to prawdopodobnie wiesz o tym, co się dzieje. Wiesz, z czym to się jest, czym to się wiąże. Przychodzi do ciebie gruba ryba, pan producent, sugeruje ci, że za weekendzik na jego jachcie on ci załatwi rolę w nowym tam remake'u Matrixa czy coś. Jeśli jesteś osobą moralną, za którą teraz uchodzisz i tak bardzo płaczesz nad swoją utraconą cnotą, to spierdzielasz z tego jachtu. Albo dokonujesz prostej transakcji na zasadzie, słuchajcie, 2 dni się pomęczę z brzydalem, I mam rolę. Pomęczę się 3 dni, może nawet nominację do Oscara i tak dalej. Cennik idzie w górę, nie? Tyle. Jesteś dorosłą, dojrzałą osobą. Galerianki robią więcej za mniej, więc Weinstein mógł zejść niżej. Naprawdę. Dobra, to może tyle o tym gościu, bo zanim mnie tu ktoś podpisze, że ja bronię tutaj pedofilów. Nie, chodzi po prostu tylko i wyłącznie o prywatną, własną odpowiedzialność, o tym, że jesteśmy do pewnego stopnia na ile możemy panami swojego losu. I są takie sytuacje, w których jesteśmy naprawdę panami swojego losu i możemy podjąć decyzję, powiedzieć tak lub nie, wyjść z takiej imprezy, po prostu. Okej, okay, zdarza się, że zabrniemy za daleko, jasne, ale wtedy nie męczmy buły, że zostaliśmy oszukani, że on miał coś innego na myśli, że ja myślałam, że coś tam i nagle wszyscy, okazuje się, że to jest takie nagle, nie wiem, nobilitujące, że dałeś ciała. To nigdy nie jest nobilitujące.
Proszę się tak nie podniecać, napić się zimnej wody troszkę, ostudzić emocje.
Numer jeden.
Dobra, deserowo na koniec, moi kochani, deserowo i spadamy do domu, bo się weekend zaraz zaczyna. Jeszcze to nie jest prawem, ale jest to świeżutka, zupełnie nowinka ze Szkocji. Szkocja sama sobie strzeliła gola. Koniec! To były wiadomości sportowe na koniec agenda, ale nie, tak na serio. Szkocja od 5 lat miała prawny spór z Scotch and Whisky Association, Scotch Whisky Association, SWA. Spór polegał na tym, i to nie wiem, dlaczego akurat ci goście wyszli z taką inicjatywą, ale do tego zaraz przejdziemy. Spór polegał na tym, żeby nie podwyższać cen alkoholu. Na co, bo Szkocja w ogóle ma taki pomysł, że chciałaby podwyższyć cenę alkoholu, żeby oczywiście zapanować nad szalejącym alkoholizmem wśród młodzieży, który oczywiście prowadzi do weekendów na jachcie i tego, że ludzie sobie z czasem przypominają, że zostali wykorzystani i tak dalej. Alkohol doprowadził do naprawdę wielu wspaniałych karier hollywoodzkich, nawiązując do poprzedniego, do odpowiednia ilość do, i dobrego alkoholu, doprowadziła do wielu hollywoodzkich karier i podpisania wielu fantastycznych kontraktów. I tylko stwierdzili, że jak oni podniosą VAT na alkohol, tudzież jakikolwiek inny podatek wprowadzą nowy, to wtedy on się rozejdzie na całość. To znaczy każdy alkohol będzie droższy, nie? Więc wymyślili sobie taki myk, żeby 50 pensów podrożał najtańszy alkohol, no inaczej, żeby to była minimalna cena jednostki alkoholu. Kwestia ma dotyczyć tylko i wyłącznie tego, żeby tańszy alkohol był droższy. Nic więcej. Droższy, znaczy ten średni ma nadal zostać średni, droższy ma nadal zostać droższy. I 5 lat droczyli się przed sądami Wielkiej Brytanii już tutaj, bo to całą Wielką Brytanię się rozchodzi. Znaczy przynajmniej najwyższy sąd Wielkiej Brytanii miał o tym rozporządzić. Od 5 lat się mniej więcej droczą i okazuje się, że przegrali. Znaczy ostatecznie UK Highest Court odrzucił apelację złożoną przez Scotch Whisky Association. Czy to znaczy, że mamy się, nie wiem, trzymać kciuki za Scotch Whisky Association, że to są fajni ludzie, że w dobrej sprawie coś robili? Absolutnie nie. Tu mamy dwóch szatanów na dobrą sprawę. Duża korporacja i rząd. Tu w obie strony byśmy byli do pewnego stopnia przegrani. Oczywiście ja bym wolał, żeby takie rzeczy nie uchodziły płazem, a okazuje się, że uchodzą. Scotch Whisky Association mieli jeszcze takie założenie, że jeśli to postanowienie miałoby wejść w życie, to jest ono niezgodne z prawem unijnym. Nagle się okazuje, że Unia się potrafi do czegoś przydać. Super, gratulujemy, pozdrawiamy Donalda. Znaczy właśnie w przypadku Scotcha to raczej pozdrawiamy tego drugiego. Junkersa, o, tak on się nazywa. Jak piecyk gazowy mojej babci. Też wpalnik potrafi nieźle dać. Junkersy mają to do siebie. I nie mówię o babci, mówię o piecyku oczywiście. Żeby było jasne. Ale Najwyższy Sąd Wielkiej Brytanii powiedział, że oczywiście tak, rynkowo nie możemy ustalić minimalnej ceny alkoholu, po prostu w jednym z krajów unijnych, ale prawa unijne mają takie różne wybiegi, że rób ta co chce ta, o ile to chroni ludzkie życie i zdrowie. Więc skoro według nich to chroni ludzkie życie i ich zdrowie, że alkohol jest droższy, ten najtańszy będzie droższy, bez podnoszenia cen pozostałych, co jest oczywiście bzdurą totalną, to można to zastosować. I czekamy tylko i wyłącznie na wprowadzenie tego w życie. W 2013 David Cameron miał coś takiego podobnego zrobić w Anglii, ale znaczy nie miał, on właśnie powstrzymał taką ustawę, bo też taka ustawa miała być w Anglii, a to było o tym w agencie w 2013 roku, matka boska, to było dawno temu, ale teraz okazuje się, że być może taka propozycja zostanie rozpatrzona ponownie, ponieważ jest ona bardzo ciekawa i ona jest jedyna w swoim rodzaju. Jak tylko widzę, że jakiś kraj w tym wypadku Szkocja, wprowadził jakąkolwiek ograniczającą ustawę, czy podnoszącą podatek, jakikolwiek, to natychmiast pojawiają się tacy, wiecie, takie kseroboje dookoła, które mówią, zobaczcie, Szkocja to wprowadziła, może my będziemy drudzy albo trzeci, to zawsze czołówka, nie? Wprowadźmy coś, zróbmy jakąś regulację, wreszcie, no tygodnia nie wprowadziliśmy żadnej regulacji. Jestem przekonany, że za chwilę to walnie w Polsce, szczególnie, że to się jakoś tak fajnie łączy z tymi nutami, które już gdzieś tam się pojawiają, że mają być, gminy mają decydować o tym, które sklepy są otwarte, w jakich godzinach, jakieś takie dziwne rzeczy, nie będzie całodobowych i tak dalej, wszystko będzie zlikwidowane do 11 alkohol, a Szwedzi to w ogóle, a Szwedzi, przecież jak Szwedzi coś mają, to musi działać. Jak Szwedzi coś mają, to na pewno jest to super pozytywny pomysł, bo Szwedzi nie popełniają błędów przecież, nigdy, żaden Szwed, odkąd się cofnęli, odkąd ich żeśmy z potopu nawrócili, to Szwedzi są bezbłędnym narodem, autentycznie, nie popełniają błędów, ani jednego. No oprócz tam chyba, że są w strefach tych, gdzie policja nie wjeżdża, to tam może popełniają błędy, ale oprócz tego Szwedzi mogą kupować tylko piwo, tam 10 zł kosztuje butelka jakiegoś sikacza, który ma 0,5% i to też jeśli za długo nie stoi na półce. Więc tyle. Oczywiście bzdurą jest to, że nie podrożeje średni i droższy alkohol, to jest totalna bzdura. W tym czasie Karen Betts ze Scotch and Whisky Association, właśnie ta przegrana, pisze, że ona by się w takim razie chciała zgłosić do rządu Wielkiej Brytanii o pomoc, ponieważ Szkocja sama nakłada jakby barierę celną do pewnego stopnia na produkty Scotch Whisky Association, bo ona doskonale wie, ona zdaje sobie z tego sprawę, że to nie jest tak, że tani alkohol nagle kosztuje tyle co średni, a średni tyle co średni. Nie, jak tańszy będzie kosztował tyle co średni, to wszyscy będą kupować ten tańszy, więc w sumie nie, ten średni będą kupować, czy jakoś tak. Nie pamiętam, jak to leciało. W każdym razie podrożeją wszystkie po kolei, tak samo jak wprowadzenie minimalnej stawki, podwyższanie minimalnej stawki dla najtańszego pracownika sprawia, że leciutko idą w górę też wynagrodzenia po środku i też idzie ten nacisk raczej w górę. Dokładnie tak samo jest z cenami innych produktów, usług, wszystkiego tak na dobrą sprawę. Więc teraz cena minimalna jest za alkohol. Więc no ja nie wiem, jak Szkocja, tam służby graniczne w Szkocji sobie będą radzić. Oni mają chyba raczej ułatwione zadanie, nie? Tam nie za dużo z Ukrainy nie przepływa spirytusu. No, ale jestem przekonany, że polscy nasi, miłościwie nam panujący, już niedługo podpatrzą tą ideę i też będą domagać się jakichś minimalnych takich tutaj preakcyzowanych stawek. Oni to jakoś ładnie pewnie nazwą, że to będzie chronić życie i teraz jak te 500+, dzięki 500+ się urodziło, tyle te rodziny są tak liczne, no to trzeba teraz uważać, żeby się ze szczęścia nie rozpiły, nie? To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Deserowo skończyliśmy. 6 godzina jest, jak to skończyłem nagrywać. Będzie dobra. Ogarniam w takim razie ten podcast i biorę się za nagranie reszty wiadomości, reszty newsów, które będą dostępne w strefie patrona, w gronie patrona, w słonecznym patronie. Co miesiąc to się nazywa inaczej. W każdym razie jest to ta grupa ludzi, która wspiera niniejszy podcast na patronite.pl/agent. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.
Przed Ministerstwem Rodziny kolejne wyzwania, które są balastem na całe życie.
agentomasz.pl